Paryż, RFI, środa, 4 lutego. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i Technik Toni. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót wiadomości. Francja powraca po 43 latach do zintegrowanej struktury NATO. Ma to zostać zatwierdzone na początku kwietnia. Iran umieścił na orbicie swego pierwszego satelity wyniesionego w przestrzeń przez rakietę Safir-2A, używając do tego własnej technologii, która mogłaby znaleźć zastosowania wojskowe. Mahmud Abbas potępił przed Parlamentem Europejskim zarówno wystrzeliwanie przez Hamas rakiet przeciw Izraelowi, jak i to, co nazwał niegodną i śmiercionośną agresją Izraela. W Gazie Hamas skonfiskował zapasy pomocy humanitarnej ONZ-owskiej organizacji humanitarnej UNRWA. Moskwa wita przychylnie amerykańską propozycję wznowienia negocjacji traktatu START o arsenałach strategicznych, oświadczył wicepremier Iwanow. We Francji burzę wywołuje książka Pierre Péana o Bernardzie Kouchnerze, w której autor zarzuca temu ulubieńcowi Francuzów mieszanie interesów prywatnych, humanitarnych i publicznych. Dziennik przygotowałem wraz ze mną Życzycką. Przeglądu prasy dokonają Krzysztof Rutkowski i Piotr Rosochowicz. Następnie nadamy nowości muzyki klasycznej w opracowaniu Piotra Kamińskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej i magazyn literacki Sylwii Gibbs oraz lekcje francuskiego. Tu Paryż, RFI, oto pełne wydanie wiadomości. Po 43 latach Francja powróci do zintegrowanej struktury NATO. Ma to zostać zatwierdzone w czasie ceremonii 60-lecia sojuszu, które odbędą się 3 i 4 kwietnia w Strasburgu i w Kiel, twierdzi dziennik Le Monde, według którego Waszyngton zgodził się na przyznanie Francji dwóch stanowisk dowódczych w Norfolk w stanie Virginia i w Lizbonie. Szerzej o tym w przeglądzie prasy. Tymczasem przypomnę, że o wystąpieniu Francji ze zintegrowanego dowództwa NATO decyzję podjął w 1966 roku generał de Gaulle, by zaznaczyć niezależność Francji w dobie zimnej wojny i to niedługo po wypróbowaniu pierwszej francuskiej bomby wodorowej. Pełny powrót do sojuszu był jednym z punktów programu Nicolas Sarkozy'ego. W Parlamencie Europejskim wystąpił dziś prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Powitany został przez przewodniczącego Petteringa, który podkreślał, że Parlament Europejski wspiera lud palestyński i który potępił zarówno ostrzał Izraela przez Hamas, jak i, cytuję, nieproporcjonalną reakcję Izraela. Abbas oświadczył, że opowiada się przeciw rakietom wystrzeliwanym przez Hamas, ale minimalizował ich znaczenie. Natomiast zdecydowanie potępił ataki Izraela w Strefie Gazy, które, cytuję, przyniosły śmierć kobiet, dzieci i starców, zniszczenie, jak oświadczył, 15 lat pracy nad budową infrastruktur, pracy dokonanej dzięki pomocy Unii Europejskiej, 660 punktów kontrolnych, zastraszanie osób cywilnych przez osadników. To zaś, co zostało zrobione w Gazie przez siły izraelskie, zakwalifikował jako prawdziwą zbrodnię. Izrael chce, tu znowu cytat, zatrzymać nasze wysiłki na rzecz odbudowy państwa, oświadczył jeszcze Abbas, apelując o zapewnienie ochrony dla Palestyńczyków przez społeczność międzynarodową i rozliczenie przez nią Izraela. Na konferencji prasowej mówił też o możliwości współpracy z Hamasem w przypadku powołania palestyńskiego rządu jedności narodowej. Jego zdaniem Hamas może uszanować porozumienie, jeśli, cytuję znowu, będzie jednolite państwo, to nie pozwolimy na przemyt broni. Koniec cytatu. Na zakończenie przewodniczący Petering przypomniał, że rząd palestyński musi prowadzić rozmowy z Izraelem, a Unia poprze rząd palestyński pod warunkiem, że będzie on zobowiązany i zaangażowany w aktywne rozmowy pokojowe z Izraelem. Tymczasem placówka ONZ-owskiej Agencji Humanitarnej UNRWA w Gazie oskarżyła dziś policjantów Hamasu o to, że skonfiskowali oni ponad 400 paczek pomocy żywnościowej i tysiące koców przeznaczonych dla uchodźców. Konfiskaty dokonano przemocą po odmowie przekazania tej pomocy Ministerstwu Pomocy Społecznej Hamasu przez pracowników placówki. Szef tego ministerstwa potwierdził pośrednio wydarzenia, tłumacząc, że to Hamas jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozdział pomocy, nie tylko dla uchodźców, którymi zajmuje się UNRWA. Kilka dni temu UNRWA oznajmiła, że zwiększyła zasięg pomocy, która obecnie dociera do 900 tysięcy spośród 1,5 miliona mieszkańców Strefy Gazy. Teheran umieścił na orbicie swego pierwszego satelity o nazwie OMID, czyli Nadzieja. Wyczyn jest wyjątkowy, gdyż, jak dumnie przyznają Irańczycy, całe urządzenie zostało wyprodukowane w kraju. Oficjalna agencja irańska poinformowała, że satelita został wyniesiony w poniedziałek wieczorem w przestrzeń kosmiczną na pokładzie rakiety Safir 2A. Satelita Nadzieja budzi niepokój Zachodu, który podejrzewa, że irański program kosmiczny ma przede wszystkim na celu zwiększenie potencjału militarnego państwa. Rakieta Safir wydaje się pochodną rakiety balistycznej Shahab-3, której zasięg ocenia się na 2000 kilometrów. Takie urządzenie teoretycznie może dosięgnąć celów w Izraelu i na południowym wschodzie Europy. Jeśli próba z satelitą OMID zakończy się sukcesem, o czym zapewnia Teheran, to Iran będzie drugim państwem na Bliskim Wschodzie, obok Izraela, posiadającym tego typu urządzenia. Francja oficjalnie zareagowała na komunikat Teheranu, mówiąc o zaniepokojeniu, gdyż zastosowana technologia jest bardzo podobna do tej używanej przy wysyłaniu pocisków dalekosiężnych. Wielka Brytania zapowiedziała, że przeanalizuje dokładnie całe wydarzenie, a Niemcy jak na razie wstrzymały się od komentarzy, pozostawiając sobie czas na zapoznanie się ze szczegółami. Szef dyplomacji irańskiej wprawdzie zapewnił, że eksperyment służy tylko celom pokojowym, a program wojskowy jest tylko obronny, ale te zapewnienia nie przekonują zachodnich polityków. Stany Zjednoczone, cytuję, użyją wszelkich elementów swej potęgi, by stawić czoła wyzwaniom stawianym przez Iran, oświadczył rzecznik Białego Domu. Wicepremier Rosji Siergiej Iwanow oświadczył, że Moskwa przychylnie wita propozycję Stanów Zjednoczonych dotyczącą renegocjacji traktatu START o strategicznych arsenałach nuklearnych i doprowadzenia w ciągu roku do podpisania nowego. Iwanow zareagował z pewnym opóźnieniem, gdyż Hillary Clinton ogłosiła taki zamiar jeszcze przed objęciem stanowiska sekretarza stanu. Iwanow ma w najbliższy piątek przybyć do Monachium na doroczną konferencję bezpieczeństwa międzynarodowego. Spotka się tam m.in. z wiceprezydentem USA Joe Bidenem. W Addis Abebie zakończył się 12. szczyt Unii Afrykańskiej, którego przebieg zdominowały dyskusje nad projektem nowo wybranego jej przewodniczącego, Muammara Kaddafiego, marzącego o powołaniu Stanów Zjednoczonych Afryki. Szczyt został nawet przedłużony o jeden dzień. Ostatecznie dziś po południu uczestnicy dokonali, po żmudnych dyskusjach, pewnych niewielkich zmian formalnych w statucie Unii, które Kaddafiego jednak najwyraźniej zadowoliły. Komisja Unii, czyli jej egzekutywa, zmienia nazwę i będzie się nazywać władzą Unii, z francuskiego autorité. Ustalono też kalendarz reformy, stosowny raport ma być sporządzony w ciągu 3 miesięcy, a po zatwierdzeniu w lipcu procedury ratyfikacji przypadłyby na rok przyszły. Jak się zdaje, Kaddafi uważa, że wyposażenie Unii Afrykańskiej w szersze niż dotychczas prerogatywy umocniłoby pozycję Afryki w świecie. Kaddafi, od kiedy rządzi Libią, zawsze starał się o tworzenie ponadnarodowych instytucji, najpierw z krajami sąsiednimi, potem jeszcze bardziej ambitnie. Były one tworzone głównie na papierze. Osobowość libijskiego przywódcy budzi jednak wśród afrykańskich przywódców rozmaite obawy. We Francji burza i niezmierne zdumienie. Bernard Kouchner, założyciel Lekarzy Bez Granic, rycerz Bot People, inicjator prawa do ingerencji humanitarnej, idol większości Francuzów, jest przedmiotem nieprzyjemnych rewelacji pióra znanego dziennikarza Pierre'a Péan.
Francuski minister...
Tak, zapowiadałem więc ostatni rozdział dziennika autorstwa Anny Rzeczyckiej na temat rewelacji dotyczących Bernarda Kouchnera. Mieliśmy jakiś problem techniczny. Zdaje się, że można jechać. Jedziemy.
Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, oskarżony w książce Pierre'a Péana, Świat według K, o pomieszanie swej publicznej działalności z interesami prywatnymi, w wywiadzie dla internetowego wydania tygodnika Le Nouvel Observateur odrzucił dzisiaj wszystkie zarzuty i stwierdził, że działał zawsze całkowicie legalnie i w sposób jawny. Założyciel Stowarzyszenia Lekarze Bez Granic, były minister zdrowia w rządzie socjalistycznym, obecnie szef dyplomacji Nicolasa Sarkoziego, jeden z najpopularniejszych ludzi we Francji, uważa, że padł ofiarą próby destabilizacji. Pierre Péan twierdzi w swej książce, że Kouchner w latach 2001-2007 był konsultantem dwóch prywatnych firm. i że za swą pracę na ich rzecz otrzymywał wynagrodzenie od Gabonu i Kongo. Już po swej nominacji na stanowisko ministra spraw zagranicznych w 2007 roku miał wywierać naciski na kierownictwa tych firm, domagając się od nich wypłacenia obiecanych gaży. Odpowiadając na zarzuty, Bernard Kouchner przyznaje, że dla francuskiej firmy Imelda opracowywał system ubezpieczalni zdrowotnej dla Afrykańczyków. Nie podpisał jednak żadnej umowy z jakimkolwiek państwem afrykańskim, zawsze deklarował swe dochody u władz fiskalnych i płacił podatki. W wywiadzie dla Le Nouvel Observateur Kouchner zadaje też retoryczne pytanie. Co jest szokującego w fakcie, że były minister zdrowia, który przez dziesiątki lat podejmował się całkowicie bezpłatnie misji humanitarnych na rzecz lekarzy świata, organizacji wyróżnionej pokojową Nagrodą Nobla oraz innych organizacji filantropijnych, zgodził się sporządzić raporty pozwalające państwom afrykańskim polepszyć stan ich służby zdrowia? Za tę pracę, ciągnie Bernard Kouchner, otrzymałem wynagrodzenie niższe niż to, które przysługiwało w tamtych czasach konsultantom Banku Światowego czy Światowej Organizacji Zdrowia. W przekonaniu Kouchnera oskarżenia Pierre'a Péan wypływają z zazdrości, ponieważ, jak mówi, w pewnych kręgach nie lubi się sukcesu. Obecny minister spraw zagranicznych Francji jest świadom, że są ludzie, którym wydaje się, że choć jest socjaldemokratą, zdradził lewicę, wchodząc do rządu François Fillona. Z kolei na prawicy jest wielu polityków tęskniących do lat 30. i 40. oraz rewizjonistów, próbujących napisać na nowo historię ludobójstwa Tutsi w Ruandzie. Autor książki, która wywołała we Francji prawdziwą burzę mediatyczną, Pierre Péan, podkreśla ze swojej strony, że nie zarzuca Kouchnerowi popełnienia jakiegoś przestępstwa, lecz że czuje się zaszokowany sprzecznościami między konkretną działalnością byłego franczydoktora, a jego mediatycznym wizerunkiem nieskazitelnego rycerza na piedestale moralności.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Przeglądu prasy dokonają teraz Krzysztof Rutkowski i Piotr Rosachowicz.
Poranna prasa paryska poświęca wiele miejsca kłopotom prezydenta Stanów Zjednoczonych i kłopotom francuskiego ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchnera. Kłopoty różnej natury rozmaitymi wywołane przyczynami. Barack Obama zakasuje rękawy, czytamy na pierwszych stronach Libération. Obama wyciąga konsekwencje sytuacji w Iraku i w Afganistanie, czytamy w Le Figaro. Afera Kouchnera, czytamy w Le Parisien. Libération oraz Le Figaro zwracają uwagę, że amerykańskie media są bezlitosne i wyciągają kandydatom na wysokie stanowiska w rządzie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych najrozmaitsze sprawki i zatajenia. Kandydat na stanowisko ministra zdrowia nie płacił podatków, kandydat na stanowisko komisarza rządowego nie płacił ubezpieczenia służącej. Niby drobiazgi, a jednak i nie drobiazgi. Na szczęście, jak czytamy w Le Figaro, Barack Obama ma również powody do zadowolenia, przede wszystkim z sytuacji w Iraku. Wyniki wyborów regionalnych, pierwszych w tym kraju od 4 lat, świadczą o umocnieniu się pozycji premiera Malikiego, twierdzi Le Figaro. Amerykańskie oddziały nie musiały interweniować, by zapewnić sprawny przebieg wyborów. Maliki umocnił swą pozycję i jednocześnie potrafił zachować, co graniczy z cudem, dobre stosunki zarówno z Waszyngtonem, jak i z Teheranem. Taka konfiguracja, korzystna dla USA, umożliwiła podjęcie przez Baracka Obamę decyzji o wycofaniu z Iraku 140 tysięcy żołnierzy amerykańskich w ciągu nadchodzących 16 miesięcy. Barack Obama postanowił jednocześnie, czytamy w Le Figaro, wzmocnić amerykańskie siły w Afganistanie, liczące dotychczas 36 tysięcy żołnierzy. Robert Gates, amerykański sekretarz obrony, powołany jeszcze przez Busha na miejsce Rumsfelda i zatrzymany przez Obamę na tym stanowisku, wspomniał o możliwości rychłego wysłania do Afganistanu kolejnych 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Ale prezydent Obama uznał za stosowne, by najpierw głęboko się w tej sprawie przyjrzeć, a dopiero potem podejmować decyzję. Obama obawia się zmarnowania pieniędzy. Nie chciałby, by kolejne ciężkie miliony dolarów utopić w Afganistanie, tak jak to się stało w wypadku planu rekonstrukcji Iraku. Ameryka już przeznaczyła 20 milionów dolarów na odbudowę Afganistanu. Zanim wydamy kolejne sumy, powinniśmy wiedzieć precyzyjnie, czego chcemy i czego pragniemy oraz co chcemy w Afganistanie zbudować. Oświadczył przed Komisją Kongresu Ginger Krause, główny inspektor Pentagonu do spraw odbudowy Iraku. Musimy wiedzieć, kiedy zamknąć kurek, by nie wyrzucać pieniędzy w błoto. Prezydent Obama uważa, że cele działań wojskowych koalicji w Afganistanie nigdy nie zostały precyzyjnie sformułowane. Prezydent Obama rozważa zatem trzy konkretne zadania. Po pierwsze, czy celem działań koalicji jest całkowite zniszczenie raz na zawsze wszystkich komórek Al-Kaidy w tym kraju? Po drugie, czy celem operacji w Afganistanie jest pomoc w powstaniu w tym kraju skutecznego rządu? Czy idzie o politykę pomocy i rozwoju Afganistanu, którą Stany Zjednoczone prowadziły przed sowiecką inwazją na Kabul? Pierwsze zadanie wiąże się z działaniami wojskowymi na pograniczu z Pakistanem. Większość ekspertów uważa, że całkowita likwidacja terrorystów na pograniczu afgańsko-pakistańskim jest niezwykle trudna, a nawet niemożliwa. Prezydent Obama jeszcze nie podjął decyzji. W środę ukazała się we Francji książka dziennikarza Pierre'a Peana, która jest naprawdę czymś dziwnym, bo narobiła nad Sekwaną wiele szumu, a z całą pewnością narobi jeszcze więcej. Autor politycznego eseju oskarża Bernarda Kushnera, obecnego ministra spraw zagranicznych i ikonę działalności społecznej oraz charytatywnej od lat 60., aktywistę najważniejszych akcji humanitarnych na skalę międzynarodową, o zręczne łączenie interesów publicznych z prywatą, czyli o czerpanie materialnych korzyści ze swej działalności społecznej i filantropijnej. Niedobrze, nieładnie. Le Parisien poświęca tej sprawie obszerne artykuły. Larum się podniosło w szeregach najważniejszych partii politycznych we Francji. Boć Kushner to były socjalista, który, wedle wielu, zdradził swoją partię i przyjął propozycję Sarkoziego zostania ministrem spraw zagranicznych. Larum w szeregach rządzącej partii prezydenta, bo czyżby Sarkozy powołał na tak ważne stanowisko oszusta? Kushner ma się tłumaczyć przed Zgromadzeniem Narodowym ze swych dziwnych kontaktów z afrykańskimi dyktatorami oraz innymi osobnikami wielce podejrzanymi, by bogacić się nielegalnie. Sprawa wybuchła, będzie głośno, bardzo głośno.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Francja kończy proces całkowitej integracji w struktury NATO, tytułuje na pierwszej stronie Le Monde. Nathalie Nougeret podkreśla w swym artykule, że Nicolas Sarkozy i Angela Merkel życzyliby sobie bardzo zbliżenia między NATO a Unią Europejską. Zapowiada, że szykuje się ostateczne przystąpienie Francji do zintegrowanej struktury wojskowej Paktu Północnoatlantyckiego zgodnie z obietnicami głowy państwa francuskiego z lata 2007 roku. Przypomina, że to prezydent Charles de Gaulle w specjalnym liście do prezydenta USA Lyndona Johnsona wysłanym w roku 1966 poinformował go o wystąpieniu Francji z tej struktury. Ówczesny francuski prezydent chciał w ten sposób pokazać całkowitą autonomię Francji podczas trwającej wtedy zimnej wojny, autonomię w oparciu o politykę odstraszania nuklearnego. Decyzje prezydenta Sarkoziego w tej sprawie powinny ujrzeć światło dzienne podczas obchodów 60-lecia NATO, które mają odbyć się z początkiem kwietnia po obu stronach Renu, jednocześnie w Strasburgu i w niemieckim mieście Kiel. Na uroczystości te ma przyjechać ze Stanów Zjednoczonych sam Barack Obama. Jak donoszą anonimowe źródła cytowane przez Le Monde, Pałac Elizejski już uzyskał zgodę Waszyngtonu, aby w ramach NATO dwa sztaby powierzono francuskim generałom. Chodziłoby tu o sztab NATO w Norfolk w stanie Virginia w USA i o sztab w Lizbonie. Pierwszy z nich, o nazwie Allied Command Transformation, ma za zadanie pilotować wszelkie zmiany w strukturach sojuszu, drugi zajmuje się dowodzeniem natowskimi siłami szybkiego reagowania. W sprawie tej mieli się już dogadać doradca dyplomatyczny prezydenta Nicolasa Sarkoziego, Jean-David Levitt, i doradca prezydenta Baracka Obamy do spraw bezpieczeństwa narodowego, generał James Jones. Jak przypuszczają cytowani przez francuską dziennikarkę obserwatorzy, jeszcze przed spotkaniem w Strasburgu, prezydent USA zaapeluje do swych partnerów w NATO o zwiększenie kontyngentów w Afganistanie. I między innymi na ten temat ma się w Strasburgu wypowiedzieć francuski prezydent, choć obiecał on już w roku ubiegłym zwiększenie francuskiego kontyngentu w tym kraju. Na zakończenie artykułu Nathalie Nougeret podkreśla, że Turcja jako pełnoprawny członek Sojuszu Północnoatlantyckiego co prawda nie ma prawa weta, jeśli chodzi o przystąpienie Paryża do zintegrowanej struktury wojskowej NATO, ale życzyłaby sobie ze strony Nicolasa Sarkoziego bardziej elastycznego podejścia do sprawy integracji Ankary w struktury Unii Europejskiej. Jak wiadomo, Sarkozy jest wejściu Turcji do Unii Europejskiej przeciwny. Dodajmy też z dziennikarskiego obowiązku, że na jednej z dalszych stron dzisiejszego wydania Le Monde znajdujemy napisany wspólnie przez kanclerz Niemiec z panią Angelą Merkel i prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego duży artykuł zatytułowany Nasze wspólne zadanie – bezpieczeństwo.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Wojna gazowa między Ukrainą a Rosją przerodziła się w najpoważniejszy kryzys energetyczny, jakiego doświadczyła dotychczas Europa. W 2006 roku, podczas pierwszego rosyjsko-ukraińskiego starcia, Europa musiała się obyć bez gazu rosyjskiego przez 3 dni. W styczniu roku bieżącego przerwy w dostawach trwały 12 dni, a Bułgaria i Słowacja pozbawione zostały ogrzewania. A co między 2006 a 2009 rokiem zrobiła Europa, by zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne? Niewiele. Kraje Europy Centralnej biją więc dzisiaj na alarm. Nadszedł najwyższy czas, by Unia miała wspólną politykę energetyczną. Rozwiązanie problemu zaopatrzenia w energię stało się jednym z 3 priorytetów prezydencji czeskiej. 3 lutego Parlament Europejski przyjął sprawozdanie na temat polityki energetycznej, przewidujące szereg działań na wypadek przerw w dostawach gazu, rozbudowę połączeń międzysystemowych, ujednolicenie ram prawnych dla inwestycji w energetykę jądrową. Sprawozdanie autorstwa francuskiej posłanki Anne Laperrouze rysuje także nowe cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Plan działań dotyczący bezpieczeństwa energetycznego będzie jednym z głównych tematów Rady Europejskiej w marcu bieżącego roku. Już teraz na jego temat debatowano w Paryżu na spotkaniu klubu prasowego Grand Europe. Gośćmi François Pons byli ambasador Litwy, Witautas Laudusas, przedstawiciel prezydencji czeskiej, Jarosław Zajcek, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Agencji do Spraw Energii Dominique Ristori i Didier Houssin oraz reprezentant czeskiej kompanii energetycznej CEZ Wladimir Szmalc. Witautas Laudusas zwrócił uwagę w swojej wypowiedzi na nieprzygotowanie Unii do kryzysów tego typu co ostatni. Rosja w trudnych sytuacjach decyduje w sposób scentralizowany, skoordynowany i szybki. Unia Europejska natomiast jest podzielona i działa z opóźnieniem.
L'agressivité énergétique n'est pas une attitude exceptionnelle de la Russie, mais sa réaction habituelle, ayant engendré de nombreux dégâts pour l'Europe.
Agresywność energetyczna nie jest w przypadku Rosji wyjątkowa. Jest to jej normalne zachowanie, które wyrządziło już w Europie wiele szkód. Odpowiedź Europy powinna więc być kolektywna i systematyczna, a nie tylko okolicznościowa i dotycząca poszczególnych krajów. W odróżnieniu od oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej, Litwa od początku twierdziła, że konflikt gazowy między Rosją a Ukrainą ma charakter polityczny, a nie handlowy. Litwa przeżyła podobną sytuację w 1991 roku, kiedy Rosja nałożyła na nią blokadę energetyczną i później w 2006 roku po zamknięciu ropociągu Drużba. Drużba znaczy przyjaźń. To był znak prawdziwej przyjaźni. Nieprawdaż? Rosja zaaplikowała te same lekarstwa energetyczne Białorusi, Ukrainie, Gruzji i wielkiej liczbie innych krajów. Rosja umie doskonale korzystać ze słabości polityki energetycznej Unii Europejskiej. Nie zapominajmy, że Rosjanie są mistrzami szachowymi. Nacjonalizm energetyczny Rosji wielokrotnie już okazał się skuteczniejszy od polityki energetycznej Unii Europejskiej, która do dziś jest bardzo krucha, lub inaczej mówiąc, sfinlandyzowana. Słabość europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego jest bezpośrednią konsekwencją słabości europejskiej energii i jej infrastruktur, braku solidarności i przewagi partykularnych interesów nad interesem zbiorowym. Unia Europejska może się dzisiaj kojarzyć z drużyną piłki nożnej, w której każdy z zawodników gra we własną grę, według własnej strategii. Naturalnie przy tej okazji pojawia się pytanie, w jakiej grze Unia Europejska jest najlepsza, w ofensywie czy defensywie?
Aujourd'hui, l'Union Européenne fait penser à une équipe de foot.
où chaque joueur joue son propre jeu, selon la propre stratégie. Tout naturellement, se pose alors les questions suivantes. Dans quel jeu l'équipe de l'Union européenne est-elle la meilleure? L'offense ou la défense?
Dominik Ristori z Komisji Europejskiej przypomniał, że aż 54% energii europejskiej pochodzi z zagranicy i że Europa importuje 60% gazu, z czego 42% pochodzi z Rosji, 24% z Norwegii, a 18% z Algierii. Najpilniejszą sprawą jest jego zdaniem pomoc dla krajów najbardziej uzależnionych.
Il faudra de manière très résolue libérer les pays qui sont en état d'isolement de cette isolation insupportable. Je pense en particulier à mon voisin lituanien et à l'ensemble des pays baltes qui représentent une sorte d'île énergétique coupée du reste de l'Europe.
Kraje będące w stanie izolacji energetycznej powinny jak najszybciej i w sposób zdecydowany zostać uwolnione od zależności od Rosji. Myślę tu w szczególności o Litwie i dwóch pozostałych krajach bałtyckich, które są czymś w rodzaju wyspy energetycznej odciętej od reszty Europy. Jest to dziedzictwo przeszłości. Musimy więc rozwinąć pewną liczbę inicjatyw, które pozwolą zakończyć tę izolację, mając na uwadze rozwiązania krótko- i długoterminowe. Trzeba rozwinąć stosunki dwustronne, na przykład między Litwą a Szwecją, Litwą a Polską, i zintegrować kraje tego regionu tak, aby w przypadku kryzysu solidarność była skuteczniejsza. Musimy myśleć o tym, by różnicować drogi dostępu do źródeł energii i same źródła energii. Europejski miks energetyczny, za sprawą woli politycznej wszystkich państw składających się na Unię Europejską, powinien nas bardziej chronić. Będziemy musieli jednocześnie położyć nacisk w ramach przeciwdziałania zmianom klimatycznym i w ramach starań o bezpieczeństwo energetyczne na te źródła energii, które pomogą nam uniezależnić się od źródeł tradycyjnych. Myślę tu o tych, którzy wybrali wspólnie energie odnawialne lub niekoniecznie wspólnie energię nuklearną. To są elementy ważne, o których należy pamiętać, jeśli chce się zbudować nie tylko na jutro, ale także na pojutrze i na dalszą przyszłość politykę energetyczną godną rozmiarów ekonomicznych i społecznych Unii.
Ce sont des éléments importants qu'il faut avoir à l'esprit si l'on veut bâtir, pas seulement pour demain, mais pour après-demain et sur le long terme, une politique énergétique qui soit à la mesure de la dimension économique et sociale de l'Union européenne.
O europejskiej polityce energetycznej mówili Dominik Ristori z Komisji Europejskiej oraz ambasador Litwy Vytautas Naudužas.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Wygodnie krytykowi, kiedy miast pisać absolutną recenzję z jakiegoś artystycznego wydarzenia, może się uciec do wygodnej opozycji między dwoma różnymi wydarzeniami. Zamiast pracowicie definiować, dlaczego jakiś artysta wielkim lub nędznym artystą jest, może go walić po głowie innym artystą, który w pewnym sensie odwala za niego robotę. Taka wygodna sytuacja zdarzyła mi się właśnie z płytami poświęconymi ariom z opery oratoriów Händla, jakie nagrały dwie śpiewaczki. Amerykanka Joyce DiDonato dla Virgina i Bułgarka Weselina Kasarowa dla RCA. Obie mają pecha pod jednym względem. Pracują same, bez dyrygentów, gdyż ani Christophe Rousset, ani Alan Curtis na takie zaszczytne miano nie zasługują, zapewniając jedynie minimalną obsługę zwaną akompaniament. Poza tym jednak żadnej dyskusji być nie może. Kasarowa ma piękny, głęboki, oryginalny głos, z którym wyczynia w tej chwili rzeczy niepojęte. Dźwięk raz po raz nadyma się i więdnie, Barwa nie ustoi w miejscu ani przez chwilę, podobnie jak rozdygotana dynamika. Samogłoski nie przypominają ludzkiego języka, ponadto zaś koloratura tej niegdysiejszej specjalistki od Rossiniego coraz bardziej przypomina czkawkę. Czyżby Kasarowa postanowiła zostać karykaturą Cecilii Bartoli? Joyce Di Donato nie posiada aż tak pięknych, naturalnych środków, na szczęście jednak góruje nad koleżanką pod każdym innym względem. Kulturą, wrażliwością, interpretacyjną inteligencją i dobrym smakiem, o technice nawet nie wspominając. Najchętniej nadałbym Państwu lament Ariodanta z drugiego aktu, Scherza Infide, ale by mnie koledzy zabili, bo trwa on 10 minut, więc posłuchajmy raczej jednej z trzech obecnych na tej płycie, arii Medei z Teseusza, Dolce Riposo, z drugiego aktu. Grają Le Talent Lyrique.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Kiedy w roku 1965 Jorge Lavelli zrealizował Iwonę, księżniczkę Burgunda, spektakl podzielił krytykę. Reżyserowi wypominano pretensjonalność, Gombrowicza porównywano do Jarego na niekorzyść pierwszego. Od tej pory większość krytyków paryskich dorosła do Gombrowicza, a jego sztuka grywana jest na wszystkich niemal scenach. Tym razem Opera Garnier zamówiła muzykę u Filipa Boemana. Krytyka wydaje się wreszcie jednomyślna. Nam opera podobała się bardzo, ale nie wszyscy śpiewacy nastroili się na wychwycony przez kompozytora absurd. Belgijski artysta uchodzi w świecie muzyki współczesnej za UFO. Takie pojęcia jak muzyka atonalna czy postserialna wydały mu się już w latach 60., kiedy zaczął tworzyć ślepym zaułkiem. Boemans nie odczuwa specjalnych fobii wobec emocji, które chętnie dzieli ze słuchaczami. Jego początki w jeszcze węższym gronie opery w 1983 roku przyjęte zostały tak sobie. Lepiej było przy kolejnych realizacjach. Sukcesem cieszyły się jego opery powstałe w oparciu o wielkie dramaty Ronda Schnitzlera, opowieści zimowej Szekspira czy Panny Julii Strindberga, których inscenizacje objechały największe teatry europejskie. Za każdym razem były one owocem współpracy z Luciem Bondy, szwajcarskim reżyserem zamieszkałym we Francji, pracującym również wiele na scenach niemieckich. Iwona powstała na zamówienie paryskiej opery Garnier w koprodukcji z Wiener Festwoche, wiedeńskimi tygodniami festiwalowymi, którym przewodniczy Luc Bondy, i brukselską La Monnaie. Orkiestrą Klangforum Wien dyryguje Sylvain Cambrelin, zespół Les Jeunes Solistes poprowadził Rachid Safir. Muzyczny język Boemansa jest dość złożony, ale nigdy nie nudzi. Ten kompozytor poślił się Bergiem i Richardem Straussem, przetrawił Ravela i Strawińskiego, pooddychał Janaczkiem. Jak niegdyś Lavelli odgadł w chaosie, jaki wzbudza Iwona na dworze królewskim, erotyczną domieszkę miast nieapetycznych, rozmemłanych, brzydkich tonów, kompozytor otoczył swą bohaterkę świetlistym motywem nieszczęśliwego pierwiastka. Jak proroczo wróży w akcie drugim książę Filip, jak pani milczy, stwierdza książęcy narzeczony, podczas gdy muzyka przetwarza w dźwięki inność Iwony. Reżyser umieścił akcję w monumentalnych, ale i minimalistycznych dekoracjach Ryszarda Peduzziego. Wysokie ściany pałacu wedle najnowszych dyktatów designu kryją osobiste grzeszki bohaterów nastających na życie przybłędy, która nawet boi się tak nagolasa. Mamy tu grafomańskie wyczyny królowej, znakomita głosowo, błyskotliwie aktorsko poprowadzona rola Małgorzaty w wykonaniu Mireille Delange. Niegdysiejsze zbrodnie młodości króla Ignacego, niestety nijaki Paul G., pomyłkę obsadową nadrabiający silnym głosem, czy zakusy szambelana, wyrachowany, świetny Wiktor von Halem. Książę Filip z rozwianym włosem i w czerwonych skarpetkach zbuntowanego, acz dobrze ułożonego młodzieńca, bezkonkurencyjny w wygrywaniu subtelności partytury i roli Jan Buron, nie powstrzyma raz spuszczonej w ruch machiny, która w scenie finałowej przypomina maskaradę chirurgicznego zabiegu. Nawet biorący w obronę Iwonę niewydarzony innocenty okazuje się sadystą i gnidą, olśniewający w cholerycznym skrócie Guillaume Antoine. Wielkim atutem przedstawienia jest niema rola Iwony, wypowiadającej jak w sztuce kilka oderwanych słów. Reżyser powierzył ją niemieckiej aktorce Dörte Lisewski, która poraża bezczelnym tragizmem swej Iwony, wpadającej do gigantycznego karaska podanego na uczcie niczym do ofiarowanej jej na tacy trumny.
RFI, Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Zima to pora gryp, przeziębień i kokluszy. Może dlatego w lutym mamy kilka salonów związanych ze zdrowiem. Większość z nich przeznaczonych jest dla profesjonalistów, ale i laicy mogą z nich skorzystać. Mamy też duże targi przeznaczone dla szerokiej publiczności. Salon dobrego samopoczucia od 5 do 9 lutego w centrum przy Port de Versailles. Mowa tu będzie o kuracjach wodnych typu talasco i medycynie naturalnej, nieagresywnej, łagodnie traktującej rozmaite dolegliwości. Będziecie tu Państwo mogli poznać nowe tendencje w tej dziedzinie, dowiedzieć się, gdzie i jakie kuracje wodne są do Waszej dyspozycji, jakie zabiegi czemu służą, jak ważne dla dobrego samopoczucia fizycznego jest dobre samopoczucie psychiczne i odwrotnie. W czasie salonu odbędzie się szereg pogadanek i warsztatów. Będzie można również nabyć drogą kupna niezliczone kosmetyki wykonane z produktów naturalnych. Zaplanowano 13 konferencji na tematy zasadnicze, takie jak stres, nadwaga, bezsenność, starzenie się wzroku, hipnoza i akupunktura, coraz częściej stosowane w szpitalach. 130 warsztatów pozwoli poznać nieco bliżej różne techniki i metody leczenia, niektóre przybyły z odległych zakątków świata. 6, 7 i 8 lutego przy Port de Versailles mamy nie lada gratkę dla wędkarzy, 12. Międzynarodowy Salon Wędkarstwa. Tu zapaleńcy będą mogli zobaczyć i zakupić wszelkie nowości niezbędne do szczęścia nowoczesnemu wędkarzowi. A to znaczy zarówno wędki, haczyki, linki, kołowrotki, jak i cięższy sprzęt łodzie i barki, sprzęt do nawigacji. Będą i ubrania, i produkty spożywcze z regionów lub państw, gdzie rozwija się rybołówstwo. No i oczywiście agencje turystyczne z niezliczonymi propozycjami wędkarskich podróży do krain dalekich i bliskich. Salon odwiedzają przede wszystkim mężczyźni. Statystyki mówią, że jest ich aż 96%. Ponad połowa przyjeżdża z prowincji, większość jest raczej młoda. Między 20 a 40 rokiem życia. Wielu z nich wraca co roku na targi i za każdym razem spędza na nich kilka dobrych godzin. Od 6 do 15 lutego również przy Port de Versailles odbędzie się impreza, która ucieszy serca miłośników starych samochodów – Retromobile. Jest to impreza poświęcona starym samochodom, które dzisiaj są już elementami kolekcji. W dobie energii odnawialnych organizatorzy salonu proponują podróż przez 100 lat przemysłu samochodowego, czyli wystawę systemów napędowych, które zostały w tym czasie wymyślone, a niektóre były bardzo fantazyjne. Będzie oczywiście giełda części zamiennych, no i aukcja starych samochodów, często mających za sobą piękną i długą historię. W tym roku specjalną atrakcją salonu będą samochody, które kiedyś były własnością Johnny'ego Hallidaya. Powszechnie znane jest jego zamiłowanie do motorów, ale lubi on również samochody, chociaż nigdy ich nie kolekcjonował. Dzięki uprzejmości obecnych właścicieli udało się jednak zebrać niewielką kolekcję. Inną atrakcją będą 90. urodziny Citroena typu A. Czy wiecie Państwo, że twórca Citroena, André Citroën, od dziecka zachwycał się powieściami Juliusza Verna, który był dla niego twórczym natchnieniem? Będą na Retromobile i nowości. W tym roku w maju wejdzie na rynek nowy model BMW Roadster Z4, nieco większy niż jego poprzednik Z3. Z tej okazji BMW wystawia dotychczasowe Roadstery, które przyczyniły się do wielkiego sukcesu marki. Będą także niektóre specjalne modele Mercedesa i Alfy Romeo. I na zakończenie jeszcze krótka informacja o salonie również blisko związanym z samochodami, a mianowicie salonie taksi. To już jego 9. wydanie. W tym roku odbywać się będzie przy Port de Versailles 7 i 8 lutego. Jest to jedyna tego typu impreza we Francji, na której spotykają się z jednej strony taksówkarze, z drugiej zaś przedstawiciele tych sektorów gospodarki, które taksówkarzom są niezbędne, a więc banków i instytucji udzielających kredytów, przemysłu samochodowego, radiokomunikacji, informatyki, producenci opon i wyposażenia specjalnego, takiego na przykład jak taksometry. Dla taksówkarzy wstęp wolny.
RFI, la radio du monde.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Jean-Marie Blas de Robles jest nauczycielem z zawodu, archeologiem z zamiłowania i pisarzem z powołania. Jest także urodzonym podróżnikiem. Zna Algierię, w której się urodził w 1954 roku, Francję, w której się wychował i wszystkie kraje, w których wykładał język i kulturę francuską. Brazylia, Chiny, Tajwan, Tybet, Włochy. Jako archeolog wyjeżdżał kilkakrotnie do Libii, a jako amator podróży do Peru, Jemenu, Indonezji. W swojej trzeciej powieści zawarł wspomnienia, obserwacje, lektury i wrażenia kolekcjonowane przez 10 lat, tyle bowiem czasu trwała jego praca nad 800-stronicowym utworem pod tytułem Là où les tigres sont chez eux, tam, gdzie tygrysy są u siebie, za który otrzymał Prix Médicis i nagrodę sieci księgarskiej FNAC. Niech nas nie zmyli egzotyka tygrysów z amazońskiej dżungli, w której rozgrywa się jedna z historii opowiadanych przez Roblesa. Tytuł jego powieści jest fragmentem zdania „Idee zmieniają się w kraju, w którym słonie i tygrysy są u siebie”. Zdanie to napisał Goethe, jeden z największych europejskich intelektualistów. W egzotycznej Brazylii rozgrywają się intelektualne dramaty kilkorga bohaterów Roblesa. Eleazar von Wogau, dziennikarz erudyta, pasjonuje się losami ojca jezuity Atanasiusa Kirschera, który żył w XVII stuleciu. Robles przedstawił jego sylwetkę w wywiadzie dla RFI.
To był uczony o wszechstronnej wiedzy, uczony, który pisał na wszystkie naukowe tematy, jakie były tylko możliwe. O astronomii, matematyce, optyce, kabale. Był budowniczym wynalazcą. 200 lat przed Champollionem sądził, że udało mu się odcyfrować hieroglify i tak dalej. Dlatego przezywano go Feniksem wiedzy albo władcą 100 nauk.
Atanasius Kircher jest bohaterem rzekomej biografii w 32 rozdziałach, w których Robles zawarł współczesne wątki swej powieści. Ich bohaterami są dziewczyna narkomanka, jej matka archeolog, gubernator przestępca, były gestapowiec, kaleki chłopiec z przedmieścia i inne mniej lub bardziej malownicze postaci znane nam, jeśli nie z życia, to z literatury Ameryki Łacińskiej. To też krytycy porównują Roblesa z Borgesem i Cortazarem, ale także z Umbertem Eco i z Janem Potockim. Powieść Tam, gdzie tygrysy są u siebie przypomina bowiem rękopis znaleziony w Saragossie, barokową polifonię, jak mówi autor, albo brazylijski warkocz. Przygody Eleazarda, Eleny, Moemy, Nelsona oraz ojca Kirschera toczą się równocześnie jak niezależne od siebie rzeki i dopiero w epilogu spotykają się jak drogi wokół ronda. Dowiadujemy się wówczas, jakim tajemniczym sposobem szef Indian z amazońskiej dżungli nauczył się mówić po łacinie.
Było to coś podobnego do słownika z odręcznymi notatkami na książce Atanasiusa Kirschera, słownika w zalążku dla misjonarza, który chciałby się zbliżyć do nieznanego ludu. Odniesienia między łaciną a językiem tubylców wskazywały na to, że utworem Kirschera posługiwał się jeden z pierwszych ludzi Zachodu, który badał Nowy Świat. Pewnego pięknego dnia ten człowiek, przypuszczalnie duchowny, zagłębił się w dżungli z mizernym dobytkiem kandydata na męczennika. Biblia, zapas koralików i lusterek i jeden z tych ilustrowanych podręczników, którym Kircher udowadniał lepiej niż wszyscy, na czym polega wyższość religii chrześcijańskiej. Niektórzy jezuici siadali po prostu w głębi dżungli i czekali na duszę, modląc się i śpiewając na przemian. Ten z ojców, któremu udało się zostać przy życiu, osiedlał się wśród Indian i zaczynał naukę ich języka.
Jakimi drogami książka dostała się do rąk Indianina, żyjącego jakby nie było w drugiej połowie XX wieku, nawet jeśli nigdy nie miał kontaktów z cywilizacją?
Dzięki kilku zręcznym chwytom i wielkiej dyplomacji szaman stawał się sojusznikiem i uczniem ojca jezuity, a po jego śmierci nadal studiował książkę, powtarzał niezmordowane łacińskie zdania, które dawały mu władzę i powtarzał wszem i wobec, że przyjdzie nowy prorok i poprowadzi wszystkich do raju. Szaman umierał, ale przedtem przekazywał całą wiedzę swemu synowi i wszystko trwało tak przez ponad 400 lat.
Nieszczęśliwym trafem dwudziestowieczny potomek szamanów spotkał na swej drodze białych archeologów, których wziął za potomków Kirschera i tak jak niektóre współczesne sekty wysłał do raju całe plemię Indian oraz za jednym zamachem ekspedycję z Brazylii. Oszołomieni narkotykami wszyscy rzucili się w przepaść. Giną też pozostałe postaci powieści, jak gdyby Robles chciał się pozbyć pionków na szachownicy gry, która trwała za długo. Tam, gdzie tygrysy są u siebie, rozum, nawet kiedy nie śpi, przestaje nas bronić przeciwko potworom, można by powiedzieć, parafrazując Goya. Wiara też niewiele pomaga, gdy jej nauki zostały źle pojęte. Tygrysem może zaś zostać każdy człowiek, który wybrał prawo silniejszego. Taki morał moglibyśmy wysnuć z powieści Jean-Marie Blas de Roblesa, gdyby była to powieść z morałem, ale jest to raczej gra z formą. Fantazja z przymrużeniem oka, zawrotna podróż w czasie i w przestrzeni. Zamykamy tę książkę z uczuciem ulgi, jak wolterowski Kandyd, który wrócił do domu i postanowił poświęcić się uprawie własnego, znajomego ogrodu.
RFI, la radio du monde.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 42e.
Wiedziałem już, jak mogło dojść do kradzieży, ale nie wiedziałem jeszcze, kto to zrobił. Jean-Pierre wyjechał. Idę spotkać się z René. O wilku mowa. Jest René. Wchodzi do kawiarni. No to ja też idę. O cholera. To przecież Jean-Pierre. Wrócił. Szybko. Gazeta.
Mais Milan, c'est plus risqué que Paris. Dis-moi, tu connais du monde là-bas?
J'en connais peut-être.
Et avec 100 euros?
Ah oui, oui j'en connais. Je t'appelle, salut.
Szybko to załatwili. Ale o czym oni mówili?
Milan, c'est plus risqué que Paris.
Plus risqué que... Aha, Mediolan jest plus, bardziej ryzykowny, que, niż Paryż. Paryż jest moins risqué que, mniej ryzykowny niż Mediolan. Tak mu powiedział Etienne. Il y a un risque.
Tu connais du monde là-bas?
J'en connais peut-être.
Non, non. Co na ty? René pyta, czy zna ludzi w Mediolanie, a Jean-Pierre powiedział Jean connais, czyli że zna, ale on?
J'ai des amis. J'en ai. Je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas.
Aha, on, en. To słówko zastępuje du, de la lub de. Więc Jean-Pierre zna tam ludzi. Peut-être, być może... nie jest zbyt chętny do współpracy.
Et avec 100 euros? Ah, oui. Oui, je connais.
René kupuje informacje od Jean-Pierre'a. Na temat Mediolanu? Włoch? Rezo Sud? Może nagrania Nadi coś wyjaśnią? Po konferencji było... soirée.
Comment ça va, madame?
Vendredi 8 novembre, Champagne. Merci pour cette soirée, Étienne. Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non. Et je dis que c'est tant mieux.
Je vois. Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
Nadia rozmawia z Étienne'em.
Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non.
Jean-Pierre'a nie ma na tym wieczorze.
Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
A René już wyszedł. Jean-Pierre pracuje w Hotel des Arts, ale go nie ma na koktajlu. René był na konferencji, ale na koktajlu też go już nie było.
Et avec 100 euros? Ah oui. Oui, je connais.
A zatem, jeżeli kradzież miała miejsce podczas koktajlu, to i jeden, i drugi mógł to zrobić. A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France Internationale. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.